Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Tymi słowami bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maryja. Nasze pozdrowienia przekazujemy z Krzeszowa, gdzie dzisiaj przeżywamy poniedziałkowe spotkanie rodziny Radia Maryja. Za nami już pierwsza część naszego spotkania, przed nami druga, czyli rozmowy niedokończone i temat, który wyznaczyliśmy sobie na nasze wieczorne spotkanie. Ikona Matki Bożej Łaskawej z krzeszowskiego sanktuarium. Przygotowanie do 20. rocznicy koronacji, która miała miejsce 2 czerwca 1997 roku. Bardzo gorąco witam gości naszych rozmów niedokończonych. Gospodarz tego miejsca, kustosz i proboszcz ksiądz prałat Marian Kopko. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Ksiądz dr Józef Lisowski, kanclerz Legnickiej Kurii. Witam serdecznie, księże doktorze.
Szczęść Boże.
Ojciec Augustyn Węgrzyn, cysterz, były proboszcz krzeszowski, pan magister Grzegorz Żurek, kierownik do spraw sanktuarium krzeszowskiego i pan magister Krystian Michalik, historyk z Krzeszowa. Zanim oddam głos naszym gościom, chciałbym słuchaczom Radia Maryja przekazać informację o dwóch naszych dzisiejszych numerach telefonów do naszego tymczasowego studia do Krzeszowa, bo oczywiście będziemy chcieli Państwa zaprosić do współtworzenia tego naszego spotkania. 75 to numer kierunkowy. 640 42 10. Powtórzę, 75 640 42 10 to pierwszy numer telefonu i drugi numer telefonu 75 640 42 11. Powtórzę, 75 640 42 11. Wypada rozpocząć od gospodarza tego miejsca. Cieszymy się, księże kustoszu, że nie po raz pierwszy jako rodzina Radia Maryja możemy się spotkać w tej przepięknej, prastarej bazylice, gdzie króluje Matka Najświętsza, ta, która jest łaskawą matką.
Ojcze Piotrze, czcigodni i drodzy słuchacze wielkiej rodziny Radia Maryja. Z pomocą Bożą i z opieką łaskawej Pani już 8 rok, kiedy ksiądz biskup, obecny senior Stefan Cichy, przysłał mnie do Krzeszowa, ażebym tutaj był i proboszczem, i kustoszem. Dzisiaj to już kolejna wizyta telewizji Trwami Radia Maryja w Krzeszowie i w dniu dzisiejszym w sposób szczególny dziękowałem Panu Bogu za te 8 lat pobytu w Krzeszowie, a z kapłanami, z którymi przyszło mi pracować, z księdzem Mateuszem, z księdzem Jerzym, z księdzem Andrzejem, podczas ostatniej wizyty duszpasterskiej podjęliśmy z parafianami krzeszowskimi dyskusję odnośnie peregrynacji cudownej ikony łaskawej Pani po domach mieszkańców. Ta ikona została w sposób uroczysty pobłogosławiona przez papieża Franciszka 28 października ubiegłego roku na Watykanie, a w święto Bożego Miłosierdzia tego roku rozpoczęła się peregrynacja po rodzinach. Cudowne wrażenie. Każdego dnia każda rodzina przychodzi po odbiór ikony do bazyliki. W intencji tej rodziny sprawujemy mszę świętą i rodzina w sposób uroczysty oddaje się aktem oddania łaskawej Pani pod opiekę. I do tej rodziny schodzą sąsiedzi, przyjaciele, znajomi i ludzie się modlą. I uważamy, że jest to piękna inicjatywa, która pozwoli nam przygotować się do 20. rocznicy koronacji cudownej ikony, a ta koronacja miała miejsce 19 lat temu. W przyszłym roku będzie 20. rocznica. Bogu też dziękuję za wszystkich moich parafian, którzy wspomagają to wielkie dzieło prowadzenia tego sanktuarium. Ale przede wszystkim Bogu dziękuję za pierwszego biskupa Tadeusza Rybaka i za mojego kanclerza Józefa Lisowskiego. Dlaczego? Przez 8 lat ja widzę tutaj jakby nie pomoc Legnickiej Kurii i opieka naszego pierwszego biskupa nie byłoby tak pięknego, cudownego sanktuarium. I dziękuję Bogu za wszystkich pielgrzymów, którzy nawiedzają nasze sanktuarium. Dziękuję za życzliwość Radiu Maryja, Telewizji Trwam, Ojcom Redemptorystom z Ojcem Tadeuszem Ryzykiem na czele. Bo to sprawia, że nasze sanktuarium jest słyszane nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami. Dzisiaj dostałem wiadomość, słuchali i oglądali nas przyjaciele w Republice Czeskiej, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech. To wielka radość. Oni już dają znać i się cieszą, że mogli się z naszym sanktuarium łączyć. To moja ogromna radość. No i to, że przez te 8 lat udało się nam stworzyć wspaniały zespół ludzi świeckich. Ja to nazywam obsługa pielgrzyma. Ci ludzie naprawdę mi pomagają i pomagają pielgrzymom, pomagają turystom. Wielką rolę odgrywa tu kierownik do spraw sanktuarium, pan Grzegorz Żurek, bo już bez niego trudno by mi było się tu poruszać.
Bardzo dziękujemy, księże kanclerzu. Przybywamy tutaj jako rodzina Radia Maryja po raz kolejny i co przybywamy, tym bardziej się zachwycamy. Więc jak to czynicie, że ta bazylika i to otoczenie, no tak ładnie jest, przyjazdu na przyjazd.
Ja myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta. Dla człowieka wierzącego nie ma rzeczy niemożliwych czy też rzeczy trudnych. Może taka analogia do tego wszystkiego, co dokonywało się przez 24 lata w Toruniu. To jest chyba też odpowiedź, jeśli chodzi o dzieło, które redemptoryści realizują. A z drugiej strony, ja nie ukrywam, że patrząc na przestrzeni tych 24 lat, bo tyle istnieje diecezja legnicka, ta wielka miłość do tego miejsca, przygotowania do koronacji, myślę, że będzie o tym okazja powiedzieć, i wielcy ludzie, którzy byli i są u podstaw naszej diecezji. Zawsze będę wspominał, będę cały czas mówił, ta determinacja, olbrzymia miłość księdza biskupa Tadeusza Rybaka, takie głębokie zaangażowanie w przygotowanie do przyjazdu Ojca Świętego, do koronacji ikony krzeszowskiej księdza biskupa Stefana Regmunta. My, pokolenie księdza Mariana, moje, nosimy w sercu osobę księdza infuata Władysława Bochnaka, który był niejako współtwórcą naszej diecezji, który bardzo często w Krzeszowie bywał, starał się, żeby ten Krzeszów ciągle funkcjonował. Czyli z jednej strony ci wielcy, którzy byli u samego początku diecezji, a z drugiej strony mam w sercu, przed oczyma to wielkie przygotowanie. Diecezja legnicka, 5 lat istnienia, nagle wspaniała decyzja Stolicy Apostolskiej, że Ojciec Święty będzie u nas w Legnicy. Przygotowanie do koronacji, sama uroczystość przewspaniała, o której mamy się, mam nadzieję, że również będziemy o tym mówili. Czyli to przybywanie do tej stolicy duchowej Dolnego Śląska. Coraz więcej turystów, pielgrzymów. A środki finansowe w tej czy innej formule to jest tylko dodatek do tego wszystkiego, co możemy powiedzieć, pewnym tajemnicy wiary, tajemnicy obecności ikony Matki Bożej Łaskawej. To tak może troszeczkę bardziej lekko dowcipnie, ponieważ na temat środków finansowych mógłbym bardzo dużo mówić, na tym się nieźle znam. To nie tylko chodzi o Krzeszów, ale o wiele innych wspaniałych zabytków na terenie naszej diecezji, o które trzeba się troszczyć, o które trzeba dbać, bo to jest znak też tej miłości do przeszłości, budowanie teraźniejszości, patrzeniem z pewnym optymizmem na przyszłość.
O niektórych aspektach historii tego miejsca, a także ikony Matki Bożej niejednokrotnie rozmawialiśmy, ale na pewno są także tacy słuchacze czy widzowie, którzy dzisiaj po raz pierwszy może włączyli telewizję Trwam, zobaczyli to miejsce, mogli popatrzeć w oczy Matce Najświętszej, Matce Bożej Łaskawej, więc może warto chociażby w krótkiej takiej pigułce przekazać te najważniejsze informacje historyczne dotyczące tego miejsca i tej niezwykłej historii ikony Matki Bożej.
Bardzo często bywa tak, że fakty historyczne łączą się z legendą i to często u zarania historii, szczególnie krzyżowskiej ikony, ponieważ nie wiemy, w jaki sposób ikona znalazła się w Krzeszowie. Mamy z tym związane dwie legendy. Według jednej miał napisać ją pustelnik Krzesz, który mieszkał tutaj jako eremita nad rzeką Zadrną. Według drugiej mieli przynieść tą ikonę aniołowie w 1318 roku z włoskiego miasta Rimini, tutaj za panowania papieża Jana XXII. Legendy są, zawsze zawierają w sobie ziarno prawdy, ale mamy także badania naukowe. Przecież Jan Paweł II zawsze podkreślał wiara i rozum. Dlatego mamy całkowitą pewność, że ikona pochodzi z początku XIII wieku, bo przed koronacją ikony były prowadzone badania, była prześwietlana rentgenem. Historycy sztuki z Niemiec, z Czech i stwierdzili ponad wszelką wątpliwość, że jest to obraz z początku XIII wieku. Dalsze dzieje obrazu są bardzo burzliwe. Zaginął na prawie 2 stulecia w okresie niepokojów husyckich. Dopiero 18 grudnia 1622 roku w trakcie remontu gotyckiej zachrysty po najeździe Lisowczyków zdarzyło się niezwykłe wydarzenie. Cystercy zobaczyli smugę światła padającą na pękniętą posadzkę zachrysty. Prawidłowo czytali ten znak, bo pod posadzką odnaleźli ikonę zawiniętą w stare szmaty w zbutwiałej skrzyni. Sama ikona nie była w żaden sposób uszkodzona. Odtąd otoczona kultem czyniła wiele cudów, zyskała nawet tytuł Nostra Taumaturga, czyli nasza cudotwórczyni. W XVII wieku mamy wzmianki, że do ikony przybywało jednorazowo nawet po 7 tysięcy pielgrzymów. Taka pielgrzymka była na przykład w 1696 roku. Kulminacją właśnie tego kultu był dzień 2 czerwca 1997, kiedy to święty Jan Paweł II ukoronował ikonę właśnie w Legnicy.
W tym miejscu posługiwali także ojcowie cystersi. Z nami w studiu Radia Maryja ojciec Augustyn Węgrzyn, cysters, były proboszcz krzeszowski. Ojcze, jakie wspomnienia z tą posługą, z tym czasem, ale także wieloletnia, wielowiekowa wasza obecność w tym miejscu?
Ja osobiście tutaj duszpasterzowałem 27 lat, bo 13 lat byłem wikarym, a 14 lat proboszczem. No, ja mam tutaj wspomnień bardzo, bardzo dużo. No bo Krzeszów sam w sobie to przecież wielka historia, długie wieki. Kiedyś pamiętam, jak byłem na Jasnej Górze, na zjeździe kustoszy sanktuarium i powiedziałem, że jestem kustoszem najstarszego obrazu w Polsce, starszego od obrazu na Jasnej Górze. To wiem, że Jasna Góra się zatrzęsła, a ja mówię, no nic na to nie poradzę, bo takie są fakty historyczne. Ale to wcale nie znaczy się, że my nie kochamy Matki Bożej również częstochowskiej. Chciałem powiedzieć, że gdy chodzi o koronację, to już do niej przymierzał się ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz, kiedy jeszcze była diecezja wrocławska. I rozmawiał ze mną na ten temat. Ja mówię do niego, księże kardynale, ale czy wypada robić koronację Matki Bożej przy tak odrapanych kościołach, jak one wyglądają? Trzeba by tutaj najpierw wiele prac dokonać remontowych. Tutaj chyli się ku łopatkowi kościół świętego Józefa, bo dach był w takim stanie, że kiedy tylko rano wstawałem, a był w czasie nocy wiatr, to przez okno najpierw patrzyłem się na świętego Józefa, czy jeszcze dach stoi, bo tam były ugnite i belki, i krokwie, i jak tam wchodziłem na strych, a był wiatr, to słyszałem i widziałem to kołysanie się. Ale to jest długa historia. Udało się ten dach zrekonstruować, zrobić i kościół ocalał. No, mam taką nawet od tego kościoła pamiątkę na barku, bo miałem tam upadek, pękli bark. Teraz przy zmianie pogody to odczuwam, ale ja mówię, to wspomnienie po świętym Józefie i wcale nie żałuję. Tak, ale są takie, były takie wydarzenia naprawdę piękne, które na pewno i warto uwiecznić. No na przykład powiem taką historię. Kiedy kończyłem świętego Józefa, a ekipa górali pracowała i był zrobiony jeszcze fronton, a ja już nie miałem złotówki, bo wtedy to były czasy, gdzie nie było żadnych dotacji, tylko trzeba się było drapać po głowie i szukać jakoś tych złotówek i tak. No i tak sobie obliczyłem, no wtedy była inna relacja pieniądza, że jeszcze mi potrzeba na wykończenie tego frontonu 17 500 zł. A ja nie mam złotówki. A górale, oni dobrze pracują, ale jak po wykonaniu pracy, to chcą zapłatę oczywiście. I ja tak raz wieczór był taki wieczór księżycowy, stanąłem przed świętym Józefem i tak swoimi słowami mówię do świętego Józefa. Ja mówię, święty Józefie, dlaczego ja się mam martwić o pieniądze? To nie jest mój kościół, to jest twój kościół. I dlatego radzę, postaraj mi się o pieniądze, bo się poskarżę Matce Bożej. Jak będziesz wtedy wyglądał, kiedy ja się Matce Bożej poskarżę, że nie postarasz mi się o pieniądze? Proszę mi wierzyć. A było to przed wyborami, wtedy, kiedy na prezydenta Rzeczypospolitej startował Wałęsa i Tymiński. I za jakiś trzeci dzień chyba przyjechał do mnie taki pan i mówi do mnie, że przyjechał z Niemiec, tam pracował, udało mu się zarobić dużo pieniędzy i złożył sobie takie postanowienie, że jeżeli dobrze mu tam pójdzie, to 2/3 tego, co tam zarobi, przeznaczy na dobry uczynek. No i mnie tutaj zaoferował coś takiego, ale równocześnie mi powiedział, że on jest zwolennikiem Tymińskiego i on popiera Tymińskiego. Ja zrozumiałem w ten sposób, że on po prostu ze mnie chce użyć no, jakiejś reklamy dla Tymińskiego. A ja akurat nie byłem zwolennikiem Tymińskiego, bo to przecież człowiek był znikąd przyszedł, tylko wtedy byłem oczywiście zwolennikiem Wałęsy, bośmy wtedy głównie Wałęsę popierali. I mu powiedziałem, tak go nawet dosyć załatwiłem bardzo tak krótko i zwięźle i mówię do niego, jak ktoś chce ofiarę złożyć, to zawsze może, ale bez żadnych zobowiązań politycznych. I mu powiedziałem wprost, bo ja nie jestem zwolennikiem Tymińskiego, tylko tak mówię prywatnie i tak. No i nasza rozmowa się zakończyła. Wybory się odbyły, upłynął gdzieś chyba tydzień czasu po wyborach, patrzy się, ten człowiek znów jest. Myślę sobie, po co on przyjechał, jak Tymiński wybory przegrał. I mówi tak, że przyjechałem, żeby zrealizować to, co zapowiedziałem. No ja mówię, no jeżeli pan ma takie życzenie, to może. Ale mówi tak, dzisiaj akurat nie mam tych pieniędzy, bo muszę pobrać z banku i umówmy się na jutro, proszę przyjechać do Kamiennej Góry, ale nie chcę, żeby ksiądz przychodził do banku, bo ja chcę anonimowo, żeby nikt nie widział, nikt nie słyszał, nie chcę podać nawet swojego nazwiska, bo ja to mam, taki uczynek sobie zrobiłem i takie zobowiązanie i chcę to dokonać. No i umówiliśmy się na drugi dzień. Ja pojechałem do Kamiennej Góry, tam na rogu takiej ulicy. Przyjechałem, nie ma nikogo. Myślę sobie, no, zażartował sobie ten chyba ten człowiek ze mnie, ale ja mówię, no dlaczego aż na taki żart się zdobył. Ale tak czekam jeszcze 5, 10, 15 minut. patrzy się, biegnie ten człowiek. Biegnie w podskokach, bo tu jeszcze tak dosyć zimno było, troszkę mroźno. Przylatuje, przeprasza za spóźnienie, mówi, bo mnie tam w banku troszkę dłużej przytrzymali. Wręczył mi taki zawinięty pakunek i mówi tak, to jest mój dar i nic więcej, proszę nie dziękować, najpierw się pomodlić. Wręczył mi i z powrotem pobiegł. No ja przyjechałem maluchem wtedy, ten pakunek wrzuciłem do samochodu, przyjechałem do domu, odwijam, myślę sobie, czy bomba, czy coś, odwinam, patrzę się, pieniądze są. Liczę 17 500 zł. No to tyle, co mnie potrzebne było. To akurat ten człowiek mi podrzucił i tego. No to wtedy oczywiście od razu mi się humor poprawił i do górali mówię, no panowie, brać się za robotę, bo czas nagli i tak dalej. Tego. No ale to tylko jeden taki przykład.
Do tych historii będziemy powracać. Przypomnę naszym słuchaczom numery telefonów 75 640 42 10, 75 640 42 10 i 75 640 42 11, 75 640 42 11, a my powróćmy do momentu koronacji, bo jeżeli mówimy o 20. rocznicy koronacji, to trzeba wrócić do tego ważnego wydarzenia, jakim był fakt ukoronowania Matki Najświętszej.
Ja mogę jeszcze słowo na temat księdza kardynała powiedzieć?
Bardzo proszę, tak.
Bo kiedy ja powiedziałem, że teraz raczej nie czas na koronację ze względu na to, że kościoły są w takim stanie, ksiądz kardynał mówi do mnie tak, i ja mówię, że najpierw trzeba je zremontować. Ksiądz kardynał mówi tak, ale ja już tego nie doczekam. I ja mówię tak, księdze kardynale, będziemy się modlić za księdza kardynała, żeby ksiądz kardynał długo żył. I ksiądz kardynał się doczeka koronacji tego. No, chyba nasza modlitwa była bardzo skuteczna, że ksiądz kardynał jeszcze po dzisiaj żyje, nie tylko dożył koronacji, ale jeszcze po dzisiaj żyje.
I ma się dobrze i tak najdłużej pozostanie. Drugi dzień czerwca 1997 rok. Ojciec Święty Jan Paweł II w Legnicy.
Poniedziałek, Legnickie Pole, było lotnisko poradzieckie, ponad 400 tysięcy ludzi. Z tego, co dowiedzieliśmy się wcześniej, rano we Wrocławiu mgła, decyzja czy helikoptery, czy też samochodami. Ojciec Święty przyleciał galerii helikopterów, lądował na lotnisku w Legnicy, w Legnickim Polu. Wielka liturgia, przygotowania, które trwały kilka lat. Mieliśmy świadomość, że dla Legnicy to jest wydarzenie historyczne, jeśli chodzi w ogóle o samo obecność Ojca Świętego, koronacja ikony. I to, co mnie zostaje jakoś, powiedzmy, taka wspomnienia całe życie, to świadomość tego, że to był okres przygotowań do koronacji. Bardzo wielkie zaangażowanie wszystkich księży. Cała diecezja legnicka, która się przygotowywała do tegoż spotkania z Ojcem Świętym. Później już te bezpośrednie przygotowania, wcale niełatwe, bo nam różne przeszkody były i zewnętrzne, i wewnętrzne. Poniedziałek, 2 czerwca 1997 rok, przewspaniała liturgia, homilia Ojca Świętego, która dzisiaj jest absolutnie aktualna. Te wszystkie wątki, które Ojciec Święty poruszał. I później koronacja, ojciec Augustyn z matką Ksienią, którzy niejako nieśli ten wszechwspaniały, cudowny wizerunek Matki Bożej. I znowu ta wielka radość spotkania, modlitwy, przeżywania takiego, powiedziałbym, duchowej łączności jako tego ciała mistycznego Kościoła, jakim jest Kościół. Co więcej, później po mszy świętej, krótki odpoczynek, obiad Ojca Świętego, nawiedzenie katedry w Legnickiej i przeżywanie cały czas tej wielkiej obecności Jana Pawła II w Legnicy. Upływa kilka tygodni i później ta uroczystość już wprowadzenia ikony Matki Bożej Łaskawej ukoronowanej do Krzeszowa z udziałem prawie całego episkopatu, znowu tysiące ludzi, którzy przyjechali do Krzeszowa. Upływa 19 lat, a ciągle jest to aktualne, ciągle jest to niejako przeżywane na nowo, ponieważ, jak powiedziałem, dla diecezji, dla Legnicy, dla sanktuarium Krzeszowa ta koronacja była takim znakiem, krokiem milowym w kierunku tego, czym sanktuarium dzisiaj jest. A przy okazji to, co było wspomniane, dla tych słuchaczy, którzy może nie byli jeszcze w Krzeszowie, mamy dwie piękne świątynie, bo jest bazylika przepiękna i z drugiej strony obok jest piękny kościół świętego Józefa ze słynnymi freskami Michała Bilmana. To jest jedyny, czy jeden z nielicznych kościołów w Europie poświęcony, zadedykowany świętemu Józefowi. I to nie przypadek, znowu święty Jan Paweł II kilka lat po utworzeniu diecezji dodał nam drugiego patrona. Pierwszymi patronami jest Piotr i Paweł, a drugim święty Józef Redemptoris Custos. Mi się wydaje, że to jest też jakiś znak Bożej opatrzności, jeśli chodzi o to miejsce, o ikonę, o to wszystko, co się na przestrzeni tylu lat działo. Ojciec Augustyn wspomina ten czas o wiele wcześniejszy. Ja pamiętam powstanie diecezji, przygotowanie do koronacji i to, co przeżywamy co roku jako ten wielki znak, kiedy to ludzie przychodzą tutaj, żeby dotknąć to, co mamy napisane. Domus Gratiae Sancte Mariae, dom łaski Matki Bożej. Człowiek w sposób taki namacalny, prawie że widzialny, dotyka tej łaski, która tutaj jest od wieków rozdzielana przez Maryję.
Panie Grzegorzu, miejsce kultu, ale także przybywających pielgrzymów. Przybywają z różnych stron, nie tylko Polski, ale i całego świata.
Dokładnie tak. Ja słuchając tutaj przedmówców, tak zrodziła mi się taka myśl, że my, osoby, które tworzą w tym momencie taki świecki zespół opiekujący się również tym sanktuarium, pełniący tutaj służbę, bo to są i panie w obsłudze pielgrzyma, są to przewodnicy, strażnicy, czy też restauracja, która również działa przy sanktuarium, tak naprawdę zbieramy owoce tych wszystkich poprzednich pokoleń, tej wielkiej pracy na początku ojców benedyktynów, ojców cystersów i po tych wszystkich historiach, które dotknęły sanktuarium i Krzeszów aż po dzień dzisiejszy, kiedy diecezja legnicka sprawuje pieczę nad tym sanktuarium, to tak naprawdę to pokolenie, które teraz tutaj jest, zbiera owoce pracy, wielkiej pracy tych przeszłych pokoleń. I tak teraz właśnie do mnie dochodzi, że jesteśmy w tej niesamowitej sytuacji, kiedy możemy patrzeć w oczy turystów, pielgrzymów, którzy wchodzą do bazyliki, czy nawet już w tym momencie na plac, kiedy szeroko otwierają im się oczy, ale jeszcze większe wrażenie na nas, osobach świeckich, ja myślę, że i duchownych również, robi wrażenie ich wyraz twarzy po tym, jak już opuszczają mury bazyliki. Często to są już całkowicie inni ludzie. Często pytają nas ludzie, też z różnych statystyk, prawda, ile przybywa do Krzeszowa turystów, ile przybywa pielgrzymów. No i powiem, że trudno jest to nam rozgraniczyć. Znaczy wiemy jakąś orientacyjną liczbę, gdzieś około 120, może 150 tysięcy, ale ciężko powiedzieć, ilu jest wśród nich turystów, ilu jest wśród nich pielgrzymów, bo i wielu z pielgrzymów staje się w pewnym momencie również turystami, bo piękne dzieła sztuki, ale też i trasy turystyczne, które im zapewniamy. Ale dla nas jeszcze większą radością jest to, kiedy z turysty wychodzi z bazyliki już pielgrzym. I to widać w jego zachowaniu, w jego oczach, że przeżył coś wielkiego w tej bazylice. I gdy też ludzie pytają nas, jakie cuda, czy jakieś cuda się tu wydarzyły w tej bazylice, pewnie o niejednym byśmy mogli mówić, tym takim może bardziej spektakularnym, ale te cuda dzieją się codziennie z każdą tak naprawdę osobą, która przekracza próg bazyliki i później z niej wychodzi. A rzeczywiście pielgrzymów i turystów mamy z całego świata, bo i miejsce jest niezwykłe, jedyne w swoim rodzaju, zwane też europejską perłą baroku. Z tego względu, że sama bazylika powstawała w 7 lat, czyli jest to czyściutki barok. Budowla powstawała od podstaw jako budowla barokowa. Więc rzeczywiście robi niesamowite wrażenie. Niesamowite wrażenie robi już sama fasada. Teraz, kiedy jest odsłonięta, widać też już ludzi, którzy tylko wkraczają na plac. Powiem tak, przyjeżdżają do jakiegoś tam Krzeszowa, wsi, która liczy 1500 mieszkańców. Gdzieś tam z daleka widzą jakieś wieże, ale dopiero jak wchodzą na plac, to stają na chwilę w bezruchu i za chwilę szukają aparatu, tak, żeby to uwiecznić jak najszybciej, żeby im to nie umknęło. I tak jak mówię, pielgrzymów i turystów, bo ciężko to rozgraniczyć rzeczywiście z całego świata. Oczywiście głównie Polacy, jak i też nasi bracia z Niemiec, dla których to miejsce jest miejscem szczególnym, być może takim jak dla nas Częstochowa, nie? Ale też bracia Czesi, Serbołużyczanie, no i poszczególne narodowości i z Europy, i ze świata, i z antypodów, także rzeczywiście narodowości wiele tutaj przybywa. Ale nie to jest dla nas najważniejsze. Najważniejsze jest dla nas to, że to miejsce ciągle tętni życiem przede wszystkim religijnym. Bo wiem, że takie miejsca często przeradzają się rzeczywiście w muzea. Tak mamy niestety u naszych braci Czechów, czy też u braci Niemców, kiedy się z nimi spotykamy. Oni często szczycą się tym, co mają pięknego, prawda? Ale kiedy my mówimy, że u nas na jednej tylko uroczystości jesteśmy w stanie zgromadzić 6 tysięcy pielgrzymów, pątników, no to wtedy robią duże oczy i szczerze nam z tego zazdroszczą, że to miejsce ciągle tętni życiem religijnym i też tak staramy się, żeby nigdy ta sfera turystyczna nie przyćmiła tego, co w Krzeszowie najważniejsze. A wiemy, że na tym i tak nie tracimy, bo to miejsce jest szczególne.
Przygotowania do 20. rocznicy koronacji księży Kustoszu, księży Marianie to ogromne także wyzwanie duszpasterskie, a także możliwość zaproszenia chyba już tych, którzy łączą się z nami przez Radio Maria do uczestniczenia w jubileuszowych uroczystościach, do odwiedzin Krzeszowa, bo Krzeszów zawsze życzliwy i serdecznie pielgrzymów wita.
Proszę Ojca, czcigodni słuchacze, tak jak już powiedziałem wcześniej, trwa peregrynacja ikony po rodzinach, ale również nowa inicjatywa. Ta inicjatywa powstała od Bractwa Najświętszego Sakramentu od 5 lat w Krzeszowie. Proszę Państwa, w naszym sanktuarium organizowane są 2 razy w roku jercha różańcowe. Przez 7 dni i 6 nocy modlimy się, wypraszając potrzebne łaski dla Kościoła, dla Ojczyzny, dla świata całego. I to zaowocowało nową inicjatywą, a mianowicie, żeby powstał nieustanny różaniec. Czyli tydzień ma 168 godzin, tyle potrzeba ludzi, żeby zapełnić te poszczególne godziny modlitwą. I proszę sobie wyobrazić, jeszcze nie mamy w pełni wszystkich godzin zapełnionych, ale coraz więcej ludzi mamy. W tej chwili mamy i Polaków z Litwy. A szykują się inni ludzie do tego, ażeby uczestniczyć w nieustannym różańcu. Po co to wszystko? Po to, żeby to, co powiedzieli przedmówcy, dziękować Panu Bogu za tych, którzy wybudowali nam przepiękne sanktuarium. Ja bardzo często we mszy świętej wspominam szczególnie tych wszystkich zmarłych, którzy budowali i fundowali. Bo ciągle myślę o tym, że wtedy jest szansa, że i o nas kiedyś ktoś też będzie pamiętał. I po co to wszystko robimy? Ażeby w tym sanktuarium przede wszystkim była sfera duchowa na pierwszym miejscu. Pilnujemy konfesjonału. Dzięki życzliwości księdza kanclerza, księdza biskupa ordynariusza jest nas tu 4 kapłanów i staramy się, żeby zawsze był czynny konfesjonał. I proszę ojca, tu przyjeżdża bardzo dużo ludzi. Nie tylko z naszego terenu, ale spoza. Oni się chętnie spowiadają. A teraz, kiedy ksiądz biskup wyznaczył Krzeszów jako miejsce modlitwy jubileuszowej, to przechodząc przez bramę jubileuszową, każdego dnia pielgrzym, wcześniej może turysta, może uzyskać odpust zupełny. I o tym mówimy, o tym przypominamy i służymy tym ludziom. I wszystko po to, żeby jak najpiękniej przygotować się do 20. rocznicy koronacji i do 25. rocznicy powstania diecezji legnickiej. Ja Panu Bogu dziękuję za wspaniałych współpracowników, bo bez kapłanów to nic nie zrobimy. Stąd dzisiaj ksiądz biskup Marek Mędyk, solenizant dzisiejszy, na zakończenie powiedział, skończył się tydzień modlitw o powołania kapłańskie, ale módlcie się za kapłanów. Módlcie się, bo jak zabraknie kapłanów, kto nam będzie służył? Kto nam poda ciało Chrystusa, kto nas rozgrzeszy? Ale Bogu dziękuję za to wszystko i nieustannie zapraszamy tu ludzi, zapraszamy pielgrzymów z Polski i zagranicy. A ponieważ Pan Bóg robi różne psikusy, no to moi przyjaciele już wiedzą, że zanim zostałem kapłanem, to byłem drukarzem, poligrafem. I teraz ten zawód mi się idealnie przydaje, wydając różne ulotki, broszury, książki. Serdecznie Państwa zapraszam. Krzeszów otwarte dla wszystkich, każdego dnia.
Wspomniał ksiądz kustosz przed mszą świętą o szczególnym nabożeństwie 18 grudnia podejmowanym w Bazylice tutaj w Krzeszowie w rocznicę odnalezienia ikony Matki Bożej.
To jest piękna uroczystość. Mimo, że ta uroczystość przypada w zimie, proszę sobie wyobrazić, że ten dzień dla nas wszystkich jest bardzo ciepły. My z pomocą sióstr zakonnych, z pomocą księdza Mateusza i jego młodzieży z KSM-u przygotowujemy setki różnych świec. Cała bazylika cały dzień jest oświecona świecami. I to miejsce, gdzie wedle tradycji został odnaleziony obraz, czyli zakrystia, to miejsce jest centralnym punktem, że cały dzień w zakrystii oddajemy cześć ikonie Matki Bożej.
Ale to nie taka byle jaka zakrystia, księdze kustoszu, bo nie jeden kościół jest znacznie mniejszy od waszej zakrystii.
No, prawdę ksiądz Piotr mówi, bo to tak jest i w tej zakrystii się modlimy. W ubiegłym roku byłem pod wrażeniem, jak panie katechetki i ksiądz Mateusz przychodzili na adorację z dziećmi i młodzieżą. No, to była radość patrzeć, jak ci młodzi ludzie podchodzili do ikony, jak całowali, jak wpatrywali się w Matkę Bożą. Bo normalnie my ikonę widzimy bardzo wysoko. A tu ona była postawiona na kredensji. Można było dotknąć, można było przez szybę ucałować Maryję. To są niesamowite wrażenia. Cały dzień przychodzą ludzie, cały dzień się modlimy, a wieczorem w uroczystej procesji wnosimy z powrotem Maryję do bazyliki i dzięki pomocy naszym braciom strażakom wkładamy ją na swoje miejsce, do tego pięknego miejsca nad tabernakulum. I to jest cudowne. Warto przyjechać wtedy 18 grudnia. Ostatnio staramy się, żeby to było połączone z rekolekcjami adwentowymi i to jest wplecioną w piękną modlitwę ku czci tej, która daje nam codziennie łaski.
Panie Grzegorzu, warto wspomnieć przy okazji tego faktu, jak zapraszamy także do odwiedzin Krzeszowa, jak wygląda to, co jest bardzo ważne dla przybywającego pielgrzyma, czyli baza noclegowa, możliwość skorzystania z posiłku, z fachowej pomocy, jeżeli chodzi o przewodników. Jak Krzeszów jest przygotowany do podejmowania pielgrzymów?
Z roku na rok staramy się, aby i pielgrzymi, i turyści, którzy do nas przybywają, rzeczywiście mieli jak najlepszą obsługę. Powiem tak, w ciągu roku tego najbardziej bogatego w turystów i pielgrzymów tego okresu, no jest potrzebne około 30 osób, aby zapewnić naprawdę taką dobrą obsługę, chociaż i tak czasami niektórzy się dziwią, że jest nas tak mało. Więc mamy obsługę pielgrzyma, w której tak naprawdę cały czas ktoś stacjonuje pod telefonem, także telefon można dzwonić o każdej porze dnia i nocy i zawsze uzyskać jakąś informację. Jest restauracja, która przyjmie na dobrym posiłku. Są wspaniali przewodnicy. Krystian jest jednym właśnie z ich przedstawicieli. Są przewodnicy tak zwani żywi, ale też mamy dla pielgrzymów indywidualnych tak zwane audio przewodniki, które w bardzo prosty sposób i przystępnie każdego są w stanie elektronicznie oprowadzić po naszym sanktuarium. Mamy tak zwane dwie trasy turystyczne. Pierwsza to jest podstawowa, która obejmuje Kościół Świętego Józefa, Bazylikę i Mauzoleum Piastów Śląskich. Ale również w tamtym roku udało nam się uruchomić tak zwaną trasę poszerzoną. No i tu już jest takich dla takich bardziej ekstremalnych turystów. Można zejść do podziemi bazyliki, można wejść na strych i wieżę bazyliki. Może ktoś się zdziwi, co ciekawego może być na strychu bazyliki. No to powiem tak, warto przyjechać i zobaczyć, co jest ciekawego. I powiem tak, kiedy ja pierwszy raz zobaczyłem strych bazyliki, to mniej więcej minutę też trwało, zanim doszedłem do siebie. Niezwykłe wrażenie. W tej trasie można również zobaczyć.
Ja Państwa przepraszamy za te problemy techniczne, które wdarły się, one czasami są, no i czynią różnego rodzaju takie rzeczy trudne, które dzięki także naszej ekipie technicznej udało się usunąć. Przypomnę numery telefonów do naszego studia i pan Grzegorz dokończy wątek, który podjął. 75 640 42 10 to pierwszy numer telefonu i drugi numer telefonu 75 640 42 11. Bardzo proszę, panie Grzegorzu.
Przypomnę jeszcze raz o trasie rozszerzonej, która rzeczywiście wiedzie przez podziemia bazyliki, przez strychy i wieże bazyliki, ale również przez sale wystawiennicze
i pawilon na wodzie. Poza trasą turystyczną można również wejść na Górę Świętej Anny. Piękny widok roztacza się stamtąd nie tylko na Krzeszów, nie tylko na sanktuarium, ale również na Śnieżkę. Doskonale widać stamtąd pasma górskie Karkonosze. No i sam kościółek odbudowany tutaj wysiłkiem parafian krzeszowskich. Kościół zdewastowany już po wojnie. Kilka lat temu wrócił do swojej świetności. Poza również trasami turystycznymi znajduje się Kalwaria Krzeszowska. 33 stacje ona liczy. Wiodąca pięknie między lasami, łąkami, odwzorowuje w miarach miary jerozolimskie, czyli kaplice są rozmieszczone dokładnie tak jak w Ziemi Świętej. No Krzeszów piękny jest pod każdym względem. Ciężko by było to opowiedzieć w tak krótkim czasie, co można w Krzeszowie zobaczyć i czego doświadczyć. Po prostu trzeba tutaj przybyć. Dlatego zapraszamy do Krzeszowa.
I numery telefonów do naszego studia i gorąco Państwa zapraszam do współtworzenia rozmów niedokończonych, do telefonicznego kontaktu razem z nami. 75 640 42 10, 75 640 42 10 i drugi numer telefonu 75 640 42 11, 75 640 42 11. Ikona Matki Bożej Łaska z krzeszowskiego sanktuarium przygotowania do 20. rocznicy koronacji. To temat naszych rozmów niedokończonych. W studiu Radia Maryja w Krzeszowie nasi goście, ksiądz dr Józef Lisowski, kanclerz Legnickiej Kurii, ojciec Augustyn Węgrzyn, cysterz, były proboszcz krzeszowski, pan magister Grzegorz Żurek, kierownik do spraw sanktuarium krzeszowskiego, pan magister Krystian Michalik, historyk z Krzeszowa i gospodarz tego miejsca, ksiądz prałat Marian Kopko. Prosimy bardzo Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę. Kogo witamy? Skąd telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki
wieków. Maryja zawsze dziewica.
Ja radio jest niewyłączone. Proszę wyłączyć radio. My już Pana doskonale słyszymy, więc proszę rozpocząć wypowiedź.
Kłania się Adam ze Śląska. Na wstępie chciałem złożyć szczere podziękowanie księdzu kustoszowi Marianowi Kopko za jego trud organizacyjny i logistyczny w uświetnianiu sanktuarium krzeszowskiego. W szczególności chciałbym również podziękować za głęboki wymiar człowieczeństwa i żywą wiarę księdza kustosza i te podziękowania składam w imieniu własnym i moich przyjaciół, jak również za żywy patriotyzm pociągający ludzi napotykanych na drodze kapłana Mariana Kopko, polskiego kapłana. W nawiązaniu do homilii wygłoszonej dziś przez księdza biskupa Marka Mendyka, pod treścią której pozostaję w szczególnym wrażeniu, o grzechu letniości w budowaniu świadectwa wiary, to użyte porównanie do naszego Egiptu skromnie uważam jest bardzo trafne. Zdarzyło się, że pewien młody, obiecujący kapłan porównał ostatnio w Białymstoku dzisiejszą sytuację Polaków z wegetacją Żydów w starożytnym Egipcie. Uznał on, że z naszych...
Panie Adamie, ale w Krzeszowie jesteśmy i chcielibyśmy do tych wątków krzeszowskich bezpośrednio się odnieść. Ciepłe słowa pod adresem księdza kustosza. Księże kustoszu?
Pozdrawiam pana Adama i wszystkich słuchających ze Śląska, bo tam też mamy bardzo, bardzo wielu przyjaciół. Szczęść Boże.
Bardzo, bardzo gorąco dziękujemy. Myślę, że przy okazji tych rozmów niedokończonych warto także podać adres strony internetowej, na której możemy znaleźć bardzo wiele cennych informacji dotyczących tego miejsca i myślę, że to także właściwe miejsce, z którego można skorzystać i przygotować się także do wizyty w Krzeszowie.
Oczywiście, że tak. Nasza strona internetowa to www.opactwo.eu. www.katolicka.eu oczywiście. Na tej stronie można znaleźć również informacje dotyczące i zwiedzania, ale również to, co dla pielgrzyma jest ważne, czyli i mszy święte, i posługa w konfesjonale, i najważniejsze uroczystości, które się w Krzeszowie odbywają, ale również można tam znaleźć bazę noclegową i siostry benedyktynki, które są tutaj na placu Bazyliki, ale również siostry elżbietanki oraz i pomniejsze instytucje, które świadczą takie usługi. Zapraszamy również na naszego fanpage oficjalnego z Krzeszów Europejska Perła Baroku. Każdy, kto polubi nasz profil, będzie na bieżąco z wszystkimi wydarzeniami, które w Krzeszowie się odbywają. Serdecznie zapraszam. Staramy się, żeby rzeczywiście ta strona i nasz fanpage funkcjonował i był aktualizowany jak najszybciej. Także pewnie już w tym momencie są zdjęcia z dzisiejszej uroczystości. Serdecznie zapraszam.
Pan magister Krystian Michalik, mówiliśmy o historii ikony Matki Najświętszej. Może warto przekazać także kilka informacji dotyczących samej miejscowości.
Znaczy, sam Krzeszów powstał w XIII wieku. Porządki Krzeszowa to bitwa pod Legnicą, w której zginął książę Henryk II Pobożny i właśnie aktualnie trwa proces kanonizacyjny wyniesienia na ołtarz właśnie tego księcia, ponieważ wdowa po nim księżna Anna na kresach swojego księstwa postanowiła ufundować kościół z klasztorem, gdzie modlono by się za poległych w owej bitwie, miejsce lokalizacji właśnie pana na Krzeszów, gdzie księżna Anna w 1242 roku sprowadza benedyktynów. Niezbyt długo tutaj byli, bo w 1292 roku do Krzeszowa zostali sprowadzeni cystersi i przez ponad pół tysiąclecia byli właśnie związani z Krzeszowem. To właśnie cystersom zawdzięczamy te wszystkie zabytki. Same gotyckie kościoły wówczas w XIII wieku wybudowane przez cystersów nie dotrwały do naszych czasów. Z gotyku zachowały się tylko dwa pomieszczenia, ponieważ w XVII i XVIII wieku opat Bernard Rossa zdecydował się zamienić Krzeszów na tak zwaną Nową Jerozolimę. Jest to określenie kopii Jerozolimy, która powstała poza Ziemią Świętą. Niedaleko są Wampierzyce, w Polsce bardzo znana jest przecież Kalwaria Zebrzydowska, ale Nową Jerozolimą także jest Krzeszów. Dlatego powstały te kopie tak zwanych większych relikwii. Powstała monumentalna Kalwaria, powstał Domek Loretański, Grota Narodzenia Chrystusa. A samym sercem Krzeszowa miała być kopia świątyni jerozolimskiej, monumentalna świątynia łaski Najświętszej Maryi Panny, czyli obecna Bazylika Mniejsza. Opat Innocenty Fricz, który podjął się jej budowy, udało mu się wznieść tą świątynię w zaledwie 7 lat. Tyle samo, co król Salomon budował swoją świątynię, tak opat Innocenty Fricz w latach 1728-35 wzniósł od podstaw nową barokową świątynię. Niestety nie doczekał jej konsekracji ze względu na to, że zmarł rok przed ukończeniem prac. Dokończył tego następca Benedykt II Zajdel. I praktycznie kolejne epizody wojenne, czyli wojny śląskie, wojny napoleońskie, w żaden sposób nie uszkodziły po prostu tego zabytku, czy pierwsza, druga wojna światowa. Dlatego Krzeszów jest ewenementem pod tym względem, że mamy zachowane wszystko tutaj oryginalne i z jednej epoki, baroku. Mimo że powstawały w ciągu 100 lat, to jednak jest to ten sam styl od samego wczesnego baroku, jak mamy Kościół Bracki Świętego Józefa, aż po klasztor, który powstał w stylu pruskiego rokoko, który był już ostatnim odłamem tego baroku.
Odbierzmy telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Kazimierz z Legnicy, diecezji legnickiej.
Bardzo proszę, panie Kazimierzu. Tak, my się słyszymy. Proszę rozpocząć.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo miło mi dzisiaj, że mogę znowu się dodzwonić, podobnie jak 4 lata temu był podobny dyżur z końca maja do Krzeszowa. Chciałem szczególnie pozdrowić gości, a szczególnie zasłużonych dla rozwoju odbudowy, można powiedzieć renowacji tego pięknego sanktuarium, księdza kustosza i księdza kanclerza. Chciałem powiedzieć, że w 1993 jako młody nauczyciel byłem na obozie wędrownym. No i później jak byłem po ponad 30 latach, to no, nie mogłem uwierzyć, że tak pięknie obecnie wygląda właśnie ten klasztor. Jestem działaczem organizacji takiej dla dzieci i młodzieży, i co roku właśnie do Krzeszowa bierzemy udział w pielgrzymkach dla osób niepełnosprawnych, które zapoczątkował kiedyś biskup Stefan Regmund. I również podczas kolonii, które organizuje w Karpaczu czy w Lubawce, zawsze zwiedzamy to piękne miejsce. Chcemy też młodzieży, dzieciom pokazać. A ponadto gościmy, Legnica jest miastem partnerskim Druhobycza na Ukrainie i gdy dzieci u nas przybywają w lecie, też te dzieci Polonii Ukraińskiej z Druhobycza zawsze są tam zawożone. No i teraz zbliża się 20-lecie. Będziemy chcieli też, ponieważ nasze stowarzyszenie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, obchodzi szczególnie dwa razy w roku, organizuje takie dni pamięci poświęcone naszemu wielkiemu Polakowi, świętemu Janowi Pawłowi II, ponieważ będzie to 20. rocznica koronacji, to będziemy chcieli też to bardzo zaakcentować, rozpowszechnić wśród dzieci i młodzieży. Także serdecznie pozdrawiam i gratuluję jeszcze raz. Wielkie uznanie dla po prostu tych, którzy przyczynili się do takiego rozkwitu naszego sanktuarium.
Bardzo dziękujemy, panie Kazimierzu, księże kanclerzu.
Ja również bardzo serdecznie pozdrawiam. Ja nie ukrywam, że na przestrzeni tych właśnie 20 lat, a może jeszcze troszeczkę wcześniej, warto byłoby powiedzieć, że przed koronacją ikony Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie mieliśmy peregrynację kopii, która to peregrynacja była w naszej diecezji, ale nie tylko odwiedzała kościoły parafialne, również kościoły filialne. Tak się złożyło, że z tą kopią ikony pojechaliśmy do Rzymu. Byliśmy na specjalnej prywatnej audiencji u Jana Pawła II, który tę kopię pobłogosławił, ksiądz biskup Tadeusz Rybak, biskup Regmund, dzisiaj biskup Marek Mędy, wtedy jeszcze jako bardzo młody ksiądz, no i ja. I tak, kiedy mówiliśmy, że będzie odwiedzała ta ikona wszystkie parafie, to Jan Paweł II szybko przeliczył, pytał się, ile macie parafii i mówi, wy nie zdążycie do koronacji. A my mówimy, że to będzie jeszcze trwało ponad rok po koronacji. I to, co się wtedy dokonało, taka, powiedziałbym, bardzo głęboka peregrynacja, powiązania z takim głębokim rysem maryjnym, tej pobożności maryjnej. Ta ikona, która praktycznie zachodziła do każdego kościoła, kaplicy, kapliczki, u sióstr, po szpitalach, ona też niejako przygotowała do tego wielkiego wydarzenia, jakim było 2 czerwca 1997 roku uroczysta koronacja. To też niejako ta peregrynacja, ona ciągle jeszcze wśród ludzi trwa i uważam, że to, że prawie w każdej rodzinie mamy jakiś większy czy mniejszy obrazek czy wizerunek Matki Bożej Łaskawej, to też jest niejako efekt tych 20 lat, które ciągle, powiedzmy, przeżywamy, wspominamy, kiedy to zarówno ikona Matki Bożej Łaskawej była w Krzeszowie, była w Legnicy, jak również ta błogosławiona wizyta Jana Pawła II. Może jeszcze jedno zdanie, co tutaj mówił pan Kazimierz z Legnicy. Ja bardzo często sięgam do tej pięknej homilii Jana Pawła II, które wygłosił na Legnickim Polu. Tam było bardzo dużo na temat etyki pracy. To było też skierowane do ludzi pracy. Wiadomo, Legnica, rzut kamienia do Lubina, czyli KGHM Polska Miedź, czyli górnicy, czyli ta świadomość ludzi pracy, to był wtedy jeszcze ten trudny czas tych właśnie wielkich reform społecznych, politycznych, gospodarczych i też taki wielki apel Jana Pawła II, zarówno o etykę pracy do pracodawców, a z drugiej strony pokazywał nam siłę, wartość Eucharystii w budowaniu tych relacji międzyludzkich, gdzie niejako tym zbornikiem była jest Matka Boża Łaskawa.
Przypomnę numery telefonów. To także ważna informacja dla wszystkich słuchaczy Radia Maryja, że podczas naszych poniedziałkowych spotkań korzystamy z innych numerów telefonów, numerów miejscowych 75 640 42 10. 75 640 42 10 i drugi numer telefonu 75 640 42 10. 11. 75 640 42 11. Księże Kustoszu, jak słyszeliśmy to od pana Kazimierza, to już konkretne inicjatywy zostały podjęte. Wybierają się z młodzieżą, z dziećmi na wspólne świętowanie 20-lecia koronacji.
Tak, to jest właśnie to dzisiejsze spotkanie. Jest też naszym przygotowaniem takim mocnym do tej 20. rocznicy. Dlatego ja się bardzo cieszę, że zaproszenie na naszą rozmowę przyjął ojciec Augustyn Węgrzyn. Przyjechał tutaj jako były proboszcz Cysters. Jesteśmy ojcom Cystersom bardzo wdzięczni, że zadbali o to miejsce. Ja jeszcze chciałbym trochę historii. Przed ojcami Cystersami pracował tutaj niejaki ksiądz Marian Mościński. Ksiądz Marian Mościński, podpułkownik, który przeszedł spod Lenino szlak bojowy drugiej armii Wojska Polskiego jako kapelan. On pracował w Krzeszowie, a później, kiedy w Nowej Rudzie, w moim rodzinnym mieście, umarł ksiądz Michał Białowąs, lwowiak, on z Krzeszowa przyszedł do Nowej Rudy, a tu proboszczem został ksiądz Sepko. Dlaczego o nim mówię? Bo mając 10 lat, jako młody ministrant, a było to 55 lat temu, on mnie tu przywiózł z pielgrzymką, przyjechałem tu z mamusią i z babcią moją. I tu, gdzie dzisiaj jest obsługa pielgrzyma, piękna restauracja, no całe zaplecze, tam była stodoła. Na dole stała mucarnia, a po drabinie wchodziło się na słomę i siano. Jako 10-letni chłopak zapamiętałem miejsce noclegu i cudowną ikonę Matki Bożej. Innych rzeczy nie zapamiętałem. Jak kiedy ksiądz kanclerz jakoś namówił mnie, żeby przyjąć Krzeszów, żeby tu przyjść, wszystko mi się to odświeżyło. I wtedy sobie pomyślałem, Matka Boża już wtedy sobie tego małego chłopaka upatrzyła, żeby został kapłanem, żeby kiedyś tu przyszedł i dla niej pracował. Staram się robić to jak najlepiej. Chociaż jestem słaby i grzeszny, ale to, co powiedział dzisiaj w homilii ksiądz biskup Marek Mędyk, że podoba mu się ten Piotr, który zaparł się, ale poszedł, zapłakał i się nawrócił.
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy? Skąd telefon?
Tak, dobry wieczór, witam serdecznie. Tadeusz Szczyrbak z Wrocławia się kłania, ale także przez wiele lat mieszkaniec Kamiennej Góry, ziemi kamiennogórskiej. Serdecznie pozdrawiam księdza Kustosza wraz z gośćmi i ojcem Piotrem. Chciałbym serdecznie pozdrowić, znam doskonale i dzieło księdza Mariana i jesteśmy tutaj w miłym też kontakcie. Ksiądz Kustosz przecież zaszczycił też swoją osobą naszą uroczystość marcową spod znaku Rodła. Także chciałbym tylko tym dobrym, ciepłym głosem dołączyć się do tych życzeń, powiedzieć, że też wspieram to dzieło i modlitewnie, i duchowo, i też myślę naszą taką ogólnopolską rodzinę Rodła, młodych ludzi zawsze też kieruję poprzez dobre słowo, poprzez właśnie tutaj to miejsce, aby też pielgrzymi przybywający właśnie na Dolny Śląsk też zmierzali do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej do Krzeszowa, bo to ziemia mojego urodzenia, ziemia mi bliska. Także serdecznie pozdrawiam z Wrocławia. Dzisiaj łączę się duchowo też modlitewnie w tym pośród tego pięknego czasu wieczornego i dołączam tutaj też moje takie sympatyczne i szczere słowa uznania i wdzięczności. Dobrego wieczoru, szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie, panie Tadeuszu.
Panie Tadeuszu, Bóg zapłać w imieniu księdza kanclerza i obecnych tutaj naszych gości. Dziękujemy za dobre słowa i życzymy, aby ta organizacja spod znaku Rodła dalej przewodniczyła takiemu wielkiemu patriotyzmowi i miłości do ojczyzny.
No i także ten wymiar patriotyczny obecny tutaj, księże Kustoszu, i modlitwa zanoszona także za ojczyznę, wytrwała, codzienna.
Codzienna modlitwa, a szczególnie przez różaniec, który no, jest tutaj bardzo widoczny. Każdego dnia na prośbę papieża Franciszka nasi parafianie pół godziny przed wieczorną mszą świętą łączą się z Watykanem i każdego dnia wspólnie odmawiamy różaniec w intencji pokoju, w intencji ojczyzny i za bieżące sprawy.
75 640 42 10 to pierwszy numer telefonu do naszego studia w Krzeszowie. 75 640 42 10 i drugi numer telefonu 75 640 42 11. 75 640 42 11. Panie Krystianie, powróćmy jeszcze na chwilę do historii tego miejsca. Są może wśród nas tacy koneserzy sztuki, którzy są zainteresowani bogactwem tego miejsca. Rzeczywiście, co można zobaczyć? No wszystkiego na pewno nie opowiemy, bo zabrakłoby nam czasu, ale takie największe rarytasy, jakbyśmy powiedzieli.
Przede wszystkim w Krzeszowie pracowali najwybitniejsi twórcy barokowi środkowej Europy. Wówczas Krzeszów w czasach baroku był to teren Królestwa Czeskiego, więc przybywali artyści z Pragi i praktycznie ci sami artyści, którzy tworzyli most Karola w Pradze, najwybitniejsze tam rzeźby, to też pracowali w Krzeszowie. Przede wszystkim w przypadku Kościoła Mariackiego możemy wymienić Ferdynanda Maksymiliana Brockhoffa. W ołtarzu głównym mamy dzieło Piotra Jana Brandla, zwanego czeskim Rubensem. No i Kościół Świętego Józefa, w którym mamy 50 polichromii Michała Leopolda Wilmana. Jest to najwybitniejszy malarz śląskiego baroku, nazwisko znane każdemu historykowi sztuki w Polsce, a w Krzeszowie postawił w ogóle najwięcej pod tym względem dzieł. Nie tylko o Kościół Świętego Józefa, gdzie mamy freski, ale także mamy niedawne, sensacyjną historię o odnalezieniu obrazu Wilmana. Znajdujemy się w pomieszczeniu, gdzie są eksponowane. Jest to dzieło Biczowanie z około 1682 roku. Praktycznie nieznane było, zapomniane, wisiało w zachrystii Kościoła Świętego Józefa. Po konserwacji okazało się, że nie był to jakiś malarz miejscowy, czy po konserwacji po prostu wyszło, że jest to bez wątpienia własnoręczne dzieło Wilmana, które praktycznie nie było wcześniej znane, nie było w żadnych inwentaryzacjach, nie było w żadnych opracowaniach. Jeżeli mówię, jeszcze chciałbym turyści i koneserzy sztuki zachwycają się Krzeszowem, ale także pragnąłbym wspomnieć o bardzo mało znanym fakcie historycznym, o wizycie pewnego turysty, która miała niedługo będzie 60. tego rocznica, ponieważ kiedy święty Jan Paweł II był 2 czerwca w Legnicy, to niestety nie był wtedy w Krzeszowie. Ale dokładnie 4 września 1956 roku był on na wycieczce rowerowej w Krzeszowie. Wówczas jeszcze jako ksiądz Karol Wojtyła jechał od Świeradowa Zdroju aż po Świdnicę i właśnie 4 września był on osobiście w Krzeszowie i mógł oglądać właśnie te wspaniałe zabytki.
Bardzo proszę, Radio Maria, halo. Bardzo proszę, Radio Maria, halo. Niestety. Przypomnę numery telefonów 75 640 42 10 i 75 640 42 11. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze Piotrze, kochany, to już tutaj ten staruszek Krzysztof się zgłasza do ojca, bo kręci mi się łza wokół, kiedy jest mowa właśnie dzisiaj ten cudowny temat. Dlaczego mi się kręci łza wokół? No dlatego, że to było w latach 70., kiedy ja moich studentów woziłem z Uniwersytetu Jagiellońskiego do Krzeszowa i tam żeśmy się upajali tą cudowną sztuką, która tam była reprezentowana. Ale skoro taki ciepły ten wieczór i tyle pięknych, miłych rzeczy tam było powiedzianych, to chcę powiedzieć, że to jest dla mnie taka okazja, żeby serdecznie, gorąco pozdrowić księdza biskupa ordynariusza Zbigniewa, o którym z ogromną intensywnością myślę. Dlaczego myślę? Dlatego, że Pan Jezus dał mu tą niesłychaną, powiedzmy, doświadczenie sopranaturale, co tam się stało. A ja przez długi czas, no jak żeśmy wyjeżdżali z tej naszej Palestryny na plac Świętego Piotra w Rzymie, i dopiero śniadanie jedliśmy w Palestrynie wieczorem, to chodziłem po godzinie 16 tam na Pietro Cavallini i tam ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski takie przepiękne miał właśnie wykłady na temat Eucharystii, które mnie bardziej karmiły od jakiegokolwiek innego spaghetti czy tam powiedzmy pizzy. I dlatego rozumiem, co tu się stało dziwnego, że ten wspaniały, dyskretny kapłan, rektor tego domu polskiego tam właśnie nad Tybrem otrzymał taki dar i taką łaskę, że właśnie akurat jemu Pan Jezus dał ten cudowny znak do odczytania, który nie jest tylko dla niego, ale również jest dla nas wszystkich. I dlatego trzeba się i cieszyć, i dziękować Matce Bożej łask, że właśnie akurat na tą diecezję to padło i przy okazji tam przez czcigodnych księży chciałem też pozdrowić bardzo miłego księdza Łukasza, sekretarza księdza biskupa, z którym miałem też kontakt. Także,
Panie Krzysztofie, a my oczywiście za pozdrowienia bardzo gorąco dziękujemy. Dziękujemy za ten głos z Rzymu. Księże kanclerzu, bardzo proszę.
Tak się szczęśliwie składa, że kiedy mówimy o tym wydarzeniu, które ogłosiliśmy przed 2 tygodniami, czyli o cudzie eucharystycznym w Legnicy, to każda nasza myśl kieruje się zawsze w kierunku Eucharystii. To, co było centralnym miejscem dzisiejszego naszego spotkania, ta Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Marka, to przeżywanie tej realnej rzeczywistości obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii. A z drugiej strony, dla mnie osobiście jako księdza, mam świadomość, że w Krzeszowie, kiedy dotykamy tych wielkich spraw Bożych, one się najbardziej dają niejako wytłumaczyć, przeżyć, kiedy stajemy przy ołtarzu. Kiedy widzimy to piękno geniuszu ludzkiego, kiedy mamy świadomość, że to wszystko, co jest niejako cudem natury dokonanym przez i Pana Boga, i ludzi, to wszystko służy jednemu – Eucharystii. Jeszcze przeżyć, doświadczyć na nowo ten wielki cud miłości, bo coś takiego jest. I wydaje mi się, że to, co robi ksiądz Marian, ta wspaniała inicjatywa, więcej, to pokazanie, że Krzeszów, europejska perła baroku, jest Krzeszowem modlącym się. To połączenie sakrum z tym przestrzenią, czyli spacjum, a równocześnie to, co jest najważniejsze, to, co było mówione. Przeżywamy wielkie wydarzenia, spotkania w tym Krzeszowie z tym, kto jest najważniejszy, z Jezusem Chrystusem, i na nim budujemy nasze życie. Kiedy patrzymy na ikonę Matki Bożej Łaskawej, to tak się składa, że z jednej strony Maryja pokazuje na Jezusa. Jezus pokazuje na Matkę Bożą. I mi się wydaje, że żadna nadinterpretacja. Pan Jezus trzyma w ręku pergamin. Możemy powiedzieć, że trzyma w ręku Evangelium Vitae, czyli tę dobrą wiadomość o życiu, obecności, o tym wszystkim, co Krzeszu dla nas jest. I stąd ja się nie ukrywam, bardzo cieszę, że wszystkie największe pielgrzymki, które rozpoczynamy wczesną wiosną, kończymy późną jesienią, one mają główne zadanie przeżyć Eucharystię z tą, którą nazywamy niewiastą Eucharystii. To chyba jest najważniejsze. A przy okazji księdza biskupa Zbigniewa znam 30 lat. Byłem i jestem jego wychowankiem. Dlatego też wspaniale też okazja, żeby go pozdrowić, ponieważ jeszcze przed rozmowami niedokończonymi miałem okazję z nim porozmawiać. Mówiłem, że będziemy mówić o Krzeszowie i wtedy też ksiądz biskup prosił wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić.
Dziękujemy za te pozdrowienia. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Radia Maryja, Tomasz z Warszawy. Czy mnie słychać?
Tak, słyszymy świetnie, panie Tomaszu.
Więc ja się chcę cofnąć o 40 co najmniej lat do tyłu, do lat początkowych 70. właśnie, kiedy jeszcze był taki fundusz czasów pracowniczych i nas obwożono po okolicy Międzygórza, Skarpacza, i zdarzyło mi się też właśnie odwiedzić Krzeszów. I te dwie budowle piękne, właśnie o której dzisiaj jest mowa, oraz sąsiedni kościół, wtedy to było pod wezwaniem świętego Józefata. Józefa teraz mówimy, tam gdzie się te dwie wieże obaliły w czasie dawnym. Myślę, że nie zostały dobudowane. Ale co chcę powiedzieć, takie największe wrażenie po tylu latach, a zresztą zachęcam każdego, z kim rozmawiam, żeby do Krzeszowa koniecznie jechał. Ta olbrzymia budowla, ta piękne ołtarze, piękne malowidła i to mauzoleum tych piastów śląskich, trzech bodajże, tak kunsztowne, z tym, że jeden bodajże czteroletni, tak to pięknie się utrwaliło w pamięci. Ale ten sąsiedni kościół, tam gdzie są te sceny właśnie Wilmana, ucznia Rembrandta i tak radosne sceny z życia Rodziny Świętej i bolesne. I ta najbliższa scena z prawej strony przy prezbiterium, gdzie jest jakaś jak gdyby karczma i wystający mężczyzna w berecie holenderskim, autoportret jak gdyby malarza i siostra, która oprowadzała wycieczkę, opowiadała, że a ponieważ ten malarz troszkę był trunkowy, to się urywał do jakiegoś tam szynku, więc przeor go zamykał na długo, żeby dokończył dzieło i kiedy przychodzi uwalniać go, to wreszcie zastał go siedzącego na schodach i mówiła, widzi przeor, a ja jednak tam byłem. I to była taka anegdotka, taka rozweselająca, że jednak namalował siebie jako autoportret wyglądającego właśnie z tej karczmy. Ale to jedno takie. Poza tym, tu nie wiem, czy była mowa, bo tak słuchałem dokładnie, tam powstał taki hotel, Wilmanowa Radocha, taka pod strzechą, tak się to bodajże wtedy nazywało. Czy to teraz jeszcze egzystuje? Tego nie wiem. Dziękuję bardzo za uwagę i coś pięknego, same przeżycia. Tylko jeszcze chciałem zwiedzić te stawy rybne, te podsesterskie. Czy one są czynne? Czy
tak,
to
panie Tomaszu.
Dziękuję bardzo.
Bardzo gorąco dziękujemy. Jak na wizytę, która miała miejsce 40 lat temu, to rzeczywiście w pamięci pozostało bardzo wiele szczegółów, ale odnosimy się także i prosimy pana Krystiana Michalika, historyka z Krzeszowa, o uzupełnienie i odniesienie się do pana wypowiedzi.
Tak, jeżeli przede wszystkim chodzi o tą urokliwą jakże historię o ucieczkach Wilmana do karczmy, niestety ona jest całkowicie nieprawdziwa z historycznego punktu widzenia, ale jej geneza jest bardzo stara, bo XVIII-wieczna. Współcześni nie byli w stanie wytłumaczyć sobie, dlaczego warsztat wilmanowski był w ogóle tak płodny malarsko. To było w ogóle spowodowane bardzo nowatorską przez nich zastosowaną techniką malowania. I nie tylko w Krzeszowie, bo i w Lubiążu były właśnie takie historie, że Wilman był w swoim warsztacie zamykany, że po prostu, żeby tak dużo tych obrazów malował i w takim tempie. A sam kryptoportret tam Wilmana jest jak najbardziej prawdziwy, tylko jest on związany z dużo szerszą i głębszą historią, a konkretnie konwersji malarza. Ze względu na to, że Wilman w kościele świętego Józefa pozostawił swoje aż 3 kryptoportrety. Ten najbardziej znany, o którym właśnie tutaj słuchacz wspomniał, znajduje się w scenie poszukiwania Oscego w Betlejem. Zaraz obok jest scena obrzezania, gdzie również Wilman stoi i przypatruje się Dzieciątku Jezus. A ostatnie znajduje się w scenie odnalezienia Chrystusa w świątyni. Te 3 sceny ze sobą łączą się i tworzą właśnie całą spójną historię. Wilman był konwertytą. Najpierw był protestantem, potem przeszedł na katolicyzm i w kościele świętego Józefa pozostawił potem pamiątkę. Ponieważ na tych 2 obrazach w smutkach świętego Józefa, pamiętajmy, że to jest okres kontrreformacji, przedstawił się jeszcze jako protestanta. Na pierwszym odmawiał świętej rodzinie noclegu. Dlatego to jest scena poszukiwania. Dopiero przy scenie nadzielania dziecięciu imienia Wilman zaczyna się zastanawiać, kim właśnie to dzieci będzie. I dopiero 12 lat potem, w scenie odnalezienia Chrystusa w świątyni, Wilman jest przedstawiony jako gorliwy katolik, który przysłuchuje się nauce Jezusa. Dlatego jego 3 kryptoportrety właśnie tworzą taką głęboką myśl zaplanowaną przez twórcę.
A co z tymi stawami, z tymi rybami?
Zostały zasypane. Tam jest chyba część parkingu, więc dlatego też trochę inaczej ta topografia wokół klasztoru wygląda.
Ale panie Tomaszu, warto przyjechać po 40 latach.
Zobaczyć.
Przewodnicy oprowadzą, dopowiedzą jeszcze, bo historii jest znacznie więcej. Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo?
Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Już jestem na linii, tak?
Tak, jesteśmy na linii. Kogo witamy, skąd telefon?
Telefonuję z Wałbrzycha, Tadeusz. Ja chcę poprzez słowa z aktu wiary, część słów, wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Chcę się zwrócić do z tego właśnie takiego zwrócenia uwagi na nieomylność Słowa Bożego, na słowa Pana Jezusa, które kierował do Samarytanki. Bóg jest duchem. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. I jeszcze chcę zwrócić uwagę na słowa apostoła Pawła, który w liście pierwszym do Koryntian takie słowa w 12 wersecie podał. Wiecie, że gdyście byli poganami, ciągnęło was nieodparcie ku niebym bożkom. No i tak po prostu w kontekście dzisiejszej audycji, jako odniesienia do rzeczy, no, które są nieme, wytworzone, no jest to taka po prostu pewien objaw, no według słów apostoła Pawła, by należało powiedzieć pogaństwa. Jakby to księża się do tego odnieśli. Dziękuję uprzejmie. Z Panem Bogiem.
Dziękuję, panie Tadeuszu. Z Panem Bogiem. Bardzo proszę, księże kanclerzu.
Ja myślę, że wielokrotnie mamy do czynienia na kartach Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, że tego rodzaju obrazy, tego rodzaju wyobrażenia, one nas prowadzą do... To właśnie to, co mówimy. Kiedy wchodzimy do Bazyliki Matki Bożej Łaskawej, widzimy te wspaniałe malowidła, one niejako nas uwznieślają, powodują, że człowiek patrzy na to i jeszcze bardziej poszukuje właśnie samego Stwórcę, samego Boga. Te wszystkie, powiedziałbym, wielkie wizje teologiczne, szczególnie w Bazylice, myślę, że tu pan Krystian dopowie, Izajaszowe, one nam pomagają w przeżyciu naszej wiary. Ja powiem więcej, to wszystko, co jest wytworzone, wymalowane, to wszystko, co jest niejako oddane, aby nam pomagały głębiej oddawać cześć Boga, chyba są czymś pięknym, ponieważ dzięki tego typu dziełom możemy wpadać w zachwyt, nawet w pewnego rodzaju mistykę. Możemy wspomnieć tutaj Angelus Silesius, wielki mistyk śląski i tak dalej, i tak dalej. Nie boję się tego, jako że to wszystko, co piękne, kieruje ku Stwórcy, kieruje ku samemu Bogu.
I pan Chrystian został wywołany przez księdza kanclerza.
Tak. Pamiętajmy, że na przykład Kościół Świętego Józefa powstał w XVII stuleciu, kiedy to ludność była całkowicie niepiśmienna. W tamtych czasach protestanci też podnosili przecież sola scriptura, tylko pismo, ale cystesi byli tego w pełni świadomi, że taki człowiek łatwiej było mu przekazać przez obraz. Dlatego Kościół Świętego Józefa jest monumentalną Biblią pauperum, Biblią dla ubogich, ponieważ patrząc na te piękne obrazy miał się uczyć historii świętej rodziny. On wiedzieli, że nie są w stanie praktycznie takiego człowieka nauczyć czytać, ponieważ to dopiero są późniejsze koncepty, żeby prowadzić powszechną edukację. Tu za pomocą obrazu, która miała się być katalizatorem właśnie tych duchowych przemian, mówili do prostych ludzi. A bazylika była przeznaczona dla elity. Tam mamy właśnie głębokie odwołania do mistycyzmu Silesiusa. W Kościele Świętego Józefa też, ale one są już dużo bardziej subtelnie ukryte. Tam kościół był przeznaczony dla elity. Kościół klasztorny był praktycznie przeznaczony dla cystersów, dla prostych ludzi był święty Józef, a tam połączono praktycznie głębokie wątki teologiczne właśnie i Izajasza, także przede wszystkim pieśni nad pieśniami, ponieważ jest to historia oblubieńca i oblubienicy. Oblubieńcem zawsze jest Chrystus. Oblubienica w przypadku właśnie kościoła krzyszowskiego w cudzysłowie jest zmienna. Tą oblubienicą jest Maryja, tą oblubienicą jest Kościół jako eklezja i tą oblubienicą jest ludzka dusza. I wszystkie te wątki cystersi połączyli w formie obrazu. One włączyli to cały czas z Pismem Świętym. Więc każdy ten wątek został gruntownie na Piśmie Świętym oparty, a za pomocą obrazu został on tym prostym ludziom ta myśl tych dawnych epok pozostawiona nam. Bo my przez dziesięciolecia z kolejni badaczy i tak dalej, patrząc na te obrazy, staramy się je zrozumieć, co ci ludzie mieli w tamtych czasach na myśli.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, jak jestem? Dzień.
Kogo witamy, skąd telefon?
Kamil z Krakowa.
Bardzo proszę.
Jaki jest temat dzisiaj? Rozmów?
No niestety. 75 640 42 10. 75 640 42 10 i 75 640 42 11. 75 640 42 11. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Pan Jezus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Janina. Ja chciałam się odnieść do tej katechezy i chciałam po prostu zwrócić uwagę, zapytać może na te słowa Pana Jezusa, które mówi w Ewangelii takie zdanie: Pan Jezus, ten lud czci mnie wargami, ale z sercem swym jest daleko.
Pani Janino, przepraszam najmocniej. Poza tematem jesteśmy. Już staraliśmy się odpowiedzieć panu Tadeuszowi w sposób wyczerpujący. Jeżeli są jakieś wątpliwości, proszę sięgnąć po katechizm Kościoła katolickiego. Mam nadzieję, że jest obecny w pani domu, a my przecież te tematy podejmujemy w ramach kateches, a teraz nie katecheza, tylko rozmowy niedokończone podczas poniedziałkowego spotkania rodziny Radia Maryja w Krzeszowie. Że całkowicie, drodzy państwo, wyłączyć radioodbiornik, to jest warunek naszego prawidłowego komunikowania się, bo jeżeli radio jest gdzieś pod ręką, to niestety są problemy, aby ta nasza rozmowa przebiegła bez problemu. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Słucham.
No niestety, to pani Janina z powrotem do nas. Pani Janino, naprawdę bardzo proszę, uszanujmy ten czas i dajmy możliwość osobom, które chcą dowiedzieć się o czymś takim, jak jest to miejsce, w którym dzisiaj gościmy, czyli Krzeszów. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Andrzej Siciński. Ja dzwonię, bo ja byłem w Krzeszowie w latach 90. z dziećmi na kolonii w czasie wakacji. To były kolonie organizowane przez Klub Inteligencji Katolickiej z Wrocławia. I bardzo sympatycznie myśmy mieszkali u sióstr. To były siostry benedyktynki chyba. Obok klasztoru. Halo?
Tak, słyszymy, słyszymy.
Obok klasztoru. No i dla dzieci na przykład było no prawie że szokiem, jak siostry pozwoliły nam obejrzeć gospodarstwo, które one prowadziły, gdzie zobaczyły dzieci, że siostry nie tylko się modlą, nie tylko służą w kościele, ale normalnie żyją, normalnie pracują, normalnie prowadzą gospodarstwo, obsługują. Tam one miały zwierzęta. Myśmy pomagali siostrom, bo siostry miały pole. W czasie żniw skosiły zboże, przywiozły to zboże. Myśmy pomagali je takim wyciągiem wciągnąć na strych. Także jak gdyby tą pracę, powiedzmy taką codzienną, którą łączyły również ze służbą Panu Bogu.
Dziękujemy, także panie Andrzeju. Myślę, księże kustoszu, że to jest także właściwy moment, aby powiedzieć właśnie o zgromadzeniach zakonnych działających na terenie Krzeszowa, chociażby wspomniane siostry benedyktynki, o których pan Andrzej mówił przed chwilą.
Panie Andrzeju, te siostry benedyktynki przybyły tutaj z Lwowa w 1946 roku i im zawdzięczamy, że uratowały tutaj ten Krzeszów przez różną grabieżą, bo po wojnie te tereny były takie pod znakiem zapytania. Te tereny po wojnie nie wiadomo do kogo będą należeć. Często mieszkańcy tych terenów, a zjechali tu mieszkańcy z całej Europy, mówili: to nie nasze, przyjdą Niemcy, nas wygonią. A siostry trwały. One pracowały, faktycznie w tamtym czasie miały olbrzymie gospodarstwo, z tego się utrzymywały. I drugie zgromadzenie, które tutaj Również zaistniało to siostry elżbietanki, które mają w tej chwili dom turystyczno-pielgrzymkowy i nasi pielgrzymi mogą właśnie z tych dwóch zakonów korzystać, z noclegów i z różnego wypoczynku, z różnych rekolekcji, z różnych spotkań. Serdecznie Państwa zapraszam na nasze strony internetowe i tam znajdziecie namiary do tych sióstr, gdzie można z przyjemnością spędzić dobry czas i na modlitwie, i na wypoczynku.
Ojciec Augustyn Węgrzyn, cysterc, były proboszcz krzeszowski. Ojcze Augustynie, obecność cysterców, przecież to jest ładny kawał historii. Jak to życie przed laty cysterców wyglądało tutaj? Przecież to była także potężna wspólnota.
Oczywiście. Ja byłem tutaj od początków, kiedy cystersi obejmowali tę parafię po wojnie. Było to w roku 1970. Pierwszym proboszczem cysterskim był ojciec Alberyk, późniejszy opat w Wąchocku i późniejszy opat też w Czechach w Wiszy Brodzie. Bo kiedy skończyła mu się kadencja w Wąchocku, a w Czechach odradzał się klasztor cysterski w Wiszy Brodzie, to tam później go poproszono, żeby tam właśnie w Czechach odnawiał. Więc i byłem na pierwszym odpuście właśnie wtedy 15 sierpnia 1970 roku. Byłem wtedy diakonem. Pamiętam, przyjechałem wieczorem. Z Kamiennej Góry przyszedłem nawet na nogach, bo autobus nie kursował. Jak stanąłem na placu, jak się popatrzyłem na ten kościół, już on był zamknięty, to powiedziałem, to chyba aniołowie ten kościół zbudowali, a nie ludzie. Takie na mnie zrobił wrażenie. I pamiętam, że jak go zobaczyłem, to później do ojca Alberyka powiedziałem, ja mówię, to jest naprawdę perła baroku, bo takiego baroku to nigdzie nie widziałem. I później się bardzo cieszyłem, że to określenie perła baroku została tak powszechnie używana i po dziś dzień. Także no tu jest dużo mówić, ale jeszcze może co bym powiedział o obrazie, bo chodziła taka fama, że ten obraz nie jest prawdziwy, że jest tylko kopią, że prawdziwy obraz to wywieźli do Niemiec, do Bad Benedyktyni niemieccy. Chodziła taka fama. A prawda była taka, że oni wyjeżdżając stąd chcieli mieć ten obraz i poprosili siostrę Celestynę Benedyktynkę o namalowanie kopii. I siostra Celestyna, która była bardzo utalentowaną malarką, namalowała im kopię i oni wyjechali z kopią. Ale fama taka chodziła, że tu została kopia, a wywiezie oryginał. I przed koronacją tośmy dokładne badania robili i równocześnie prześwietlaliśmy ten obraz rentgenem. Jak zawieźliśmy do Kamiennej Góry, do szpitala, żeby go prześwietlić, to tam była konsternacja. Mówią tak, no prześwietlaliśmy różnych pacjentów, ale Matki Bożej jeszcze żeśmy nie prześwietlali.
To jest prawda. Kiedy wyszły właśnie te wcześniejsze, powiedzmy, podkłady i tak dalej, i autentycznie stwierdzono, że jest to oryginalna ikona i tak dalej. Te rentgen Matce Bożej pomógł. I to było przed koronacją.
No i w każdym razie została ta deska, to drewno przebadane. Przecież on tak długo znajdował się pod posadzką w ziemi. Od spodu widać były ślady jednak niszczenia z drugiej strony, ale od strony właśnie obrazu to uszkodzeń jakichś większych nie było. No także dla mnie Krzeszów to jest już jak gdyby moja druga natura, że ja tam teraz, chociaż jestem, też mam kościół pod wezwanie Matki Bożej w Niebowzięte i też i no, piękny kościół i obraz namalowany Matki Bożej w Niebowziętej przez takiego malarza Jana Tricjusza, a okazuje się, że on był nadwornym malarzem króla Jana III Sobieskiego. A w tej chwili to jest jeszcze obraz Matki Bożej Różańcowej Pompejańskiej, znaleziony przez człowieka na Śląsku, na wysypisku śmieci. Ten człowiek wziął ten obraz do siebie do domu i w domu ukazała mu się Matka Boża i poleciła mu, żeby ten obraz przekazał właśnie do Sulejowa tam. Jeszcze mu, on nigdy nie słyszał o takiej miejscowości jak Sulejów, to mu powiedziała, że znajduje się 15 kilometrów od Piotrkowa Trybunalskiego, a znakiem rozpoznawczym, w którym kościele ten obraz ma się znajdować, to będzie wydrążona dziura w ścianie pod chórem w kościele. I to był ten znak właśnie. On jak przyjechał, to najpierw, bo tam na terenie Sulejowa są dwa kościoły, świętego Floriana i kościół Matki Bożej w Niebowziętej, ten nasz, udał się najpierw do kościoła świętego Floriana, szukał tam dziury w ścianie pod chórem w kościele, nie znalazł i dopiero jak przyjechał tam, znalazł tą dziurę w ścianie i wtedy tak ciężko westnął, mówi, to jest ten kościół, którego ja poszukuję. Tego. Także no, ja mówię tak, że tutaj miałem Matkę Bożą w Niebowziętą, tam Matkę Bożą też mam w Niebowziętą, także z tego tytułu nie czuję się taki osierocony.
Odbierzmy telefon, proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, Jakub z Krakowa. Ja jestem wolontariuszem Światowej Dni Młodzieży. Chciałem prosić o modlitwę za taką panią, którą spotkaliśmy chodząc właśnie po mieszkaniach, której pół rodziny tu umarł, tu zięć, tu tak dużo mąż. I proszę o modlitwę krótko.
Dziękuję, pozdrawiam gorąco. Będziemy pamiętali podczas naszej modlitwy na zakończenie dnia, którą będziemy kończyć także dzisiejszy dzień i nasze spotkanie w Krzeszowie. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
Maria
zawsze.
Z Warszawy. Ja chciałam przeprosić, że taki banał powiem, ale musiałam zadzwonić, żeby podziękować i za tę piękną mszę. I za te przedtem występy tej młodzieży, a teraz za lekcje historii, patriotyzmu i no i takiego ciepła, które ja tutaj się do księdza prałata i do poprzedniego kustosza też mam pytanie, bo nazwisko księdza jest takie, że z Kresów jakoś tak czuję, że to może dlatego jest tyle w ojcach i ciepła, że może to kresowe jakieś motywy, ponieważ moja mama jest z Kresów i tak się czuję i w czasie tej mszy i teraz tak tyle ciepła bije od księdza proboszcza i od księdza, który teraz opowiadał o całej historii, że myślę sobie, może to są jacyś ludzie z Kresów i dlatego tak mi ciepło na duszy. Natomiast bardzo bym chciała powiedzieć, że wstyd mi też powiedzieć, że tak niewiele o Krzeszowie słyszałam, a przecież już żyję wiele lat i to muszę się do tego przyznać i chciałabym strasznie przyjechać kiedyś z pielgrzymką albo sama i wszystko obejrzeć osobiście. Bardzo dziękuję, bo serce mamy i koleżanki tutaj rozmawiały ze mną, ich też pozdrawiają. Tyle ciepła, patriotyzmu, dobroci i umiłowania Boga i po prostu jesteśmy wzruszone i przepraszam, że zajęłam czas antenowy, ale musiałam to powiedzieć. Z Bogiem i Bóg wszystkiego zapłać. Najlepszego całym wszystkim w Krzeszowie życzę i tej młodzieży, która tak pięknie na początku wystawiała.
Bóg zapłać.
Wszystkiego dobrego, dziękujemy za to wszystko, za tę wiedzę, za wszystkim mówiście zebranym w studio, czy w zakrystii, bo wielu rzeczy nie wiedzieliśmy i dzięki tutaj wszystkim i temu ciepłu i dobroci i życzliwości wiemy.
Dzięki ogromne. Bóg zapłać, gorąco pozdrawiamy. Księże prałacie, co z tymi kresami?
No dziękuję serdecznie za te ciepłe słowa z pani strony. Pozdrawiam serdecznie. Natomiast faktycznie ma pani rację. Mój tatuś pochodził, już nie żyje, z okolic Przemyśla. Mama z Podegrodzia od ojca Papczyńskiego. Spotkali się na ziemiach odzyskanych w Nowej Rudzie, czyli ja z Nowej Rudy do Krzeszowa mam bardzo blisko. I tutaj się pokochali. Ja się tu jako pierworodny syn ich urodziłem. I dzisiaj w czasie tej mszy świętej też Panu Bogu dziękowałem za moich rodziców, bo że jestem kapłanem, to jest zasługa przede wszystkim rodziców, po Panu Bogu oczywiście.
Ojciec Augustyn też z Kresów pochodzi, rodzina?
Ja urodziłem się koło Mielca, a wychowałem się na Śląsku Opolskim, koło Kluczborka.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Szczęść Boże, dzwonię z Górnego Śląska. Halo?
Słyszy tak, mnie? Słyszymy się, ojciec? Słyszymy, tak.
No, to znaczy najpierw przedstawiam moją rodzinę w Krzeszowie, to znaczy Wądołowskich, Grabowskich i Kiełbasów. I witam wszystkich w studio, a przede wszystkim witam naszego ojca Augustyna Cystersa, dlatego że myśmy bardzo dużo pomagali w ogóle jako rodzina. Ja również dojeżdżałam tutaj z tych, żeby po prostu były to trudne czasy remontowe i tak dalej, ale mamy takie miłe wspomnienia, bo teraz jak po prostu się przyjeżdża, to znaczy świątynia jest bardzo ładna, bardzo piękna, bardzo dba o to. Teraz ten ksiądz Kopko, kustosz, super. Ale do czego zmierzam? Chciałam po prostu zapytać kanclerza, jak to się stało, że ani jeden cysterz nie pozostał w Krzeszowie. Jest to opactwo cysterskie i naraz wszyscy zostali, nie wiem, czy wydaleni, czy musieli iść, żeby to wytłumaczył, jak się to stało. A drugie pytanie to mam takie, że za czasów ojca Augustyna był po prostu, mieliśmy Bractwo Świętego Józefa, było nas tam chyba ponad 30 osób. No to była taka po prostu piękna, taka, chodziliśmy na procesję, no to nas jak szło 20-30 osób, to wszyscy się pytali, tak gratulowali, było fajnie i potem naraz to ucichło. Nie wiem z jakiego powodu. Myślę, że ktoś mi to wytłumaczy. Na koniec bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich. Bardzo serdecznie cieszę się, bo jak przyjeżdżam do Krzeszowa, jestem w kościele, no to, to znaczy najpierw nie umieliśmy się po prostu tak przestawić z tych cystersów na nowych księży. No ale to znaczy tak, dzieje robią swoje, czas robi swoje, już się człowiek przyzwyczaił i bardzo, bardzo dziękuję naszemu kustoszowi też. Zawsze otrzymuję tutaj do tylu pielgrzym krzeszowski, dostaję również kalendarz krzeszowski. Jak są nowe jakieś tam po prostu sprawy, to zawsze jesteśmy na bieżąco. Za wszystko dziękuję.
Dziękujemy serdecznie.
Teraz, teraźniejszemu i ojcu Augustynowi. Bardzo się cieszę, ojcze, bardzo serdecznie cię ściskam i pozdrawiam. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam, dziękuję i do usłyszenia.
Dziękujemy, Bóg zapłać z Panem Bogiem. Księże kanclerzu.
Może zacznę od ostatniej kwestii. Nie ukrywam, że na przestrzeni ostatnich parunastu lat w diecezji legnickiej, ale również świdnickiej, również archidiecezji wrocławskiej, rozwijała i rozwija się Bractwo Świętego Józefa. Kilka razy do roku Bractwo Świętego Józefa spotyka się, czy to w Krzeszowie na uroczystościach 19 marca. Ksiądz prałat Marian wspomni, że na pewno 1 maja czy 2 maja na tych największych uroczystościach przybywają
członkowie Bractwa Świętego Józefa. Taka historyczna wzmianka na przełomie XVII-XVIII wieku do Bractwa Świętego Józefa w Krzeszowie przynależało w Europie kilkadziesiąt tysięcy mężczyzn. Czyli jest to sytuacja, że ta tradycja przynależności do Bractwa Świętego Józefa jest wielowiekowa i ona na swój sposób ciągle się rozwija. Natomiast króciuteńko, tak się złożyło, tu ojciec Augustyn, myślę, że dopowie, po prostu ze względu na braki personalne, ostatni proboszcz krzeszowski, Cysel, ojciec Augustyn Hadrian, został wybrany opatem w Wąchocku i ze względu na brak kadry ojcowie cystersi zostawili, powiedzmy, opactwo, może nawet nie opactwo, jak kościół, parafię, i trzeba było jako diecezja podjąć ten trud. Pierwszy proboszcz, ksiądz, tutaj był bardzo krótko, i ksiądz Marian jest od 8 lat. Ale ta przyjaźń między ojcem Augustynem Cystersami trwa. Ta dzisiejsza obecność ojca Augustyna świadczy o tym, żeśmy się rozstali i w zgodzie, i w przyjaźni, mając świadomość, że przez te paręnaście lat, kiedy już nie ma cysterców, ciągle pieczołowicie dbamy o historię związaną z pobytem cystersów, a równocześnie staramy się, żeby to nasze sanktuarium maryjne, europejska peria baroku, ciągle się rozwijała.
7 minut pozostało do zakończenia rozmów niedokończonych. Czasu niewiele, nie będzie możliwości jakiegoś większego podsumowania, ale myślę, że warto chociaż po minucie, aby każdy z gości dzisiejszych rozmów niedokończonych miał możliwość podsumowania, a nade wszystko myślę zaproszenia do Krzeszowa, bo tego Krzeszów przecież jest godzien. Księże Kustosz.
Ojcze Piotrze, dziękuję za przybycie dzisiaj do Krzeszowa. Dziękuję ojcu Tadeuszowi Ryzykowi i całej ekipie. Ja natomiast jeszcze raz powtarzam, to jest dla mnie wielka łaska pracować tu w Krzeszowie u boku łaskawej Pani i być jej sługą. Serdecznie Państwa zapraszam. Naprawdę Krzeszów to europejska perła baroku. Ja Bogu dziękuję za moich współpracowników i dlatego zapraszamy Państwa na naszą stronę internetową. Łatwo zapamiętać: www.opactwo.eu. Ta strona jest ciągle aktualizowana i ona dużo Państwa tam poinformuje. Proszę na różne uroczystości. Za tydzień, dosłownie 2 maja, 23 Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej, 8 maja 3 zlot motocyklistów i nie sposób tu wszystkiego wymienić, ale serdecznie Was zapraszam. Modlimy się od 2 lat dookoła głównego ołtarza, można przejść z procesją pokutną na kolanach. Otrzymacie Państwo błogosławieństwo i serdecznie Was zapraszam.
Pan Grzegorz Żurek?
Cóż mogę powiedzieć, chyba...
Na pewno o organach jeszcze, bo Pan ma...
O organach, tak.
Zapisane na swoim notatniku, bo o organach nie powiedzieliśmy nic, więc może wykorzystajmy ten tak moment jest. Na informacje dotyczące organów.
Więc o organach powiem tylko tyle, że są one unikalne na skalę europejską, a może i światową, dlatego że to jest instrument barokowy, który brzmi oryginalnym barokowym brzmieniem. Udało się zachować ponad 95% oryginalnej struktury. A organy można poza oczywiście uroczystościami religijnymi usłyszeć przede wszystkim w lipcu i w sierpniu, kiedy przez całe te miesiące codziennie odbywają się koncerty organowe. W tym roku o godzinie 11 i 13 każdego dnia będzie można wysłuchać w lipcu i w sierpniu te koncerty organowe. Nowością, jeżeli chodzi o koncerty organowe, jest to, że odbywają się one i są połączone z prezentacją organów, czyli nie dość, że można je usłyszeć, po drugie można zobaczyć, jak ciężka i mozolna jest praca organisty, bo to wcale nie jest tak łatwo taki wielki kolos pobudzić do grania. A po trzecie, można niemalże dotknąć instrumentu, zobaczyć, jak on jest zbudowany. Także serdecznie zapraszam. Lipiec i sierpień każdego dnia o godzinie 11 i 13 do Krzeszowa.
Pan Krystian Michalik, panie Krystianie.
Tak.
Do Krzeszowa także pragniemy zaprosić także tych, co już wielokrotnie byli i się zastanawiają, co można nowego w Krzeszowie zobaczyć. Praktycznie możemy zdradzić, że też nowe tajemnice wypłyną w tym roku w Krzeszowie i w okolicach, bo w Krzeszówku mamy bardzo sensacyjne odkrycie, które też niedługo chcemy właśnie nagłośnić. Ale także takie rzeczy, jak udało się nam odnaleźć w zeszłym roku chociażby studnię książęcą, która była, są same to kolebki opactwa krzeszowskiego. Więc staramy się cały czas badać i szukać nowych rzeczy, więc nawet ci, co wielokrotnie byli w Krzeszowie, też znajdą tutaj nowe, ciekawe rzeczy.
Ojcze Augustynie.
Przede wszystkim jestem szczęśliwy, że mogłem się jeszcze raz pomodlić się przed ikoną Matki Bożej Łaskawej. A przy okazji pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich byłych moich parafian, którym duszpasterzowałem przez 27 lat, przybywającym tutaj pielgrzymów. No i życzę, żeby ten duch cysterski, który przeniknął przecież i mury, i te wszystkie dzieła artystyczne, żeby on w dalszym ciągu oddziaływał przede wszystkim na większą chwałę Panu Bogu i na szerzenie czci Matki Bożej Łaskawej w naszej ojczyźnie i w Europie. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Księże kanclerzu.
Ja może tak bardzo mało pobożnie na zakończenie. Jest takie piękne przysłowie, które mówi, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Ja to chciałbym powiedzieć, że wszystkie drogi prowadzą do Krzeszowa. Tak się szczęśliwie składa, że na naszych oczach jest budowana S3 od Świnoujścia poprzez Zieloną Górę, poprzez Legnicę, Bolków do Krzeszowa, no przypadkowo może do Lubawki. Ale mam cichą nadzieję, że dzięki temu będziemy mieć okazję, że wiele osób, które będzie dążyło w kierunku gór, w kierunku Sudetów, w kierunku Karkonoszy, będzie miało okazję jeszcze łatwiej, jeszcze szybciej, jeszcze wygodniej trafić do Krzeszowa, żeby dzięki tym oszczędnościom paliwowo-czasowym więcej czasu poświęcić dla Krzeszowa. I na koniec spadłaby moja głowa kanclerska, gdybym na koniec nie pozdrowił mojej mamy, która myślę, że ona słucha, wiadomo, że codziennie, całe swoje dnie tak organizuje, żeby być z Radem Maria, z Telewizją Trwam. Mamy, pozdrawiam moje rodzeństwo, moją rodzinę, a przede wszystkim tych wszystkim, którzy w diecezji legnickiej nie tylko służyli, służą temu wielkiemu dziełu renowacji Krzeszowa. To, co dzisiaj oglądaliśmy w telewizji, to, co możemy osobiście zobaczyć, to jest dzieło wielu ludzi, między innymi moich współpracowników. Tu chcę wspomnieć pana dyrektora Romana Sakowskiego, który ze mną pracuje w kurii, tych, którzy przygotowują projekty, tych, którzy ciągle szukają nowych środków finansowych, żeby jeszcze, a dużo jeszcze pracy jest i wewnątrz, i na zewnątrz, w Krzeszowie, w sanktuarium uczynić. Tym dzisiaj chciałbym za pośrednictwem Radia Maria serdecznie podziękować. I co jeszcze na koniec, taka autentyczna, głęboka radość, że ten dom Matki Bożej Łaskawej, on ciągle przyciąga coraz więcej ludzi. I uważam, że to jest chyba najpiękniejszy dar, jaki możemy dzisiaj jako diecezja legnicka dać i Polsce, i Europie. To miejsce, które jest miejscem modlącym, bo tu mamy tę, która doskonale rozumie serce każdego człowieka.
Bardzo dziękuję. Ikona Matki Bożej Łaskawej z krzeszowskiego sanktuarium to temat rozmów niedokończonych, które podjęliśmy w Krzeszowie. Bardzo gorąco dziękuję naszym gościom. Byli nimi ksiądz dr Józef Lisowski, kanclerz legnickiej kurii biskupiej, ojciec Augustyn Węgrzyn, cysterz, były proboszcz krzeszowski, pan magister Grzegorz Żurek, kierownik do spraw sanktuarium krzeszowskiego, pan magister Krystian Michalik, historyk z Krzeszowa i ksiądz prałat Marian Kopko. Kustosz, który dzisiaj przyjmował nas bardzo gościnnie, za co z całego serca także dziękujemy. A już za chwilę modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta.
Naszą modlitwę wieczorną ofiarujmy jako dziękczynienie Panu Bogu za dar tego cudownego sanktuarium Perły Baroku w Krzeszowie. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, dospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
I jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Przeprośmy dobrego Boga za wszystkie nasze dzisiejsze słabości, niedociągnięcia. Przeprośmy Boga za to, że mogliśmy zrobić coś dobrego, a gdzieś nam to umknęło w ciągu dnia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu
i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przed obłagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Przebaczenia, darowania i odpuszczenia wszystkich grzechów niech nam udzieli Wszechmogący i miłosierny Pan.
Amen. Amen.
Jezu, Zbawicielu świata,
Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych,
jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością, daj nam, noc przeniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia, niech przy Tobie wiernie czuwa.
Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie Ojcu i Duchowi niechaj będzie wieczna chwała. Amen.
Alleluja,
alleluja, alleluja.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie,
bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki, czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna Twojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Szczerz nasz, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Teraz, o Panie, pozwól odejść Twemu słudze w pokoju według słowa Twojego,
bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów,
światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Królowo nieba, wesel się, alleluja,
bo ten, któregoś nosiła, alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja,
błagaj za nami Boga, alleluja.
Bardzo gorąco dziękujemy za dar wspólnej modlitwy na zakończenie dnia. Dobiega końca tym samym nasze poniedziałkowe spotkanie rodziny Radia Maryja u Matki Bożej w Krzeszowie. Bardzo gorąco dziękuję także uczestnikom rozmów niedokończonych. Dziękujemy tym, którzy dzisiaj przybyli do Krzeszowa, ale także tym, którzy poprzez Radio Maryja, Telewizję Trwam łączyli się wraz z nami. Pragnę przypomnieć, że 2 października u Matki Bożej melduje się wspólnota podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Dlatego już teraz warto zanotować sobie tą datę i koniecznie z tymi najmłodszymi pociechami do Krzeszowa przybyć. Bardzo gorąco dziękujemy naszym ekipom, ekipie Telewizji Trwam, Radia Maryja, panu Waldemarowi, który z nami jest do tej pory i realizuje rozmowy niedokończone i nasze spotkanie, oczywiście panu Krystianowi także. Żegnamy się z Państwem słowami, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przekazujemy głos do studia Radia Maryja w Toruniu.